Chcę z listu Piotra kontynuować słowo. Tak jak mówiłem, nie wiem, dwa tygodnie temu zacząłem. I wiecie to, co Asia w ogóle mówi, tak? Że na przykład ludzie się nawracają, gdzieś potem jakiś czas mija, jest przesiew, odchodzą. I wiecie, tak się działo, tak się dzieje. Myślę, że tak się będzie dziać. Fakt, że w przebudzeniach, o których po prostu możemy czytać, te proporcje się zmieniają. Jeśli chodzi na przykład o służbę Charlesa Finneya, o której czytałem, bardzo lubiłem czytać o nim, on był jednym z tych, który przez jego usługę największy procent ludzi zostawał przy Panu do końca. I jego usługiwanie, nie to, że on, jego usługiwanie, tak, Duch Święty go używał, on wcale o to nawet nie zabiegał, ale że po prostu zstępował duch niesamowitej pokuty na ludzi, niesamowitego upamiętania i Bożej bojaźni. I ludzie byli przekonywani głęboko o sprawach wieczności. I to sprawiało, że oni po kilku miesiącach nie odchodzili od Boga, ale w większości, tam 70 ileś procent chyba, pamiętam, on miał, że ludzie trwali po prostu w wierze. Przeczytam jeszcze raz ten werset, od którego ja zacząłem dwa tygodnie temu, bo dla mnie jest niesamowitym wersetem w ogóle i kluczem, myślę, do tego listu pierwszego Piotra. 5:12. Przez Sylwana wiernego wam, jak mnie mam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Więc wiecie, te cały list pierwszy Piotra, ten list, on go tak podsumowuje. Wszystko, co wam tu napisałem, to jest prawdziwa łaska. Ja was o tym zapewniam. Ja was utwierdzam i w tym trwajcie. Nie dajcie się wyprowadzić z tego nauczania w jakąś inną łaskę, bo już wtedy krążyły inne łaski. On o tym mówi w drugim liście swoim. Ale po prostu mówi, trwajcie w tym. I wiecie, i to jest list, mówiliśmy, to nie jest list do jakiegoś zboru jednego, to jest list do całego ówczesnego kościoła tamtych czasów. Wierzę, wiecie, kiedy czytamy o tym dialogu Jezusa już po zmartwychwstaniu z Piotrem, kiedy Jezus mu mówi, czy ty mnie miłujesz, tak? I mówi, paś owieczki moje. I to był moment, kiedy Jezus składa na niego powołanie. To był jeden, wiecie, z apostołów, który można powiedzieć, jeden z tych, który bardzo miłował Pana Jezusa, tak? Wiemy, że apostoł Jan też takim był apostołem. Wiecie, są też apostołowie, o których za wiele już później nie słyszymy, ale byli apostołami. Ale wiemy, że Piotr, wiemy to ze słowa, tak? I nawet z tego dialogu, o którym ja mówię, kiedy Jezus się go pyta, Piotrze, czy ty mnie kochasz? I on mówi tak. I trzy razy. I w końcu Piotr mówi, Panie, przecież ty wiesz, że ja cię kocham, tak? O co chodzi? I on mówi, paś moje owce. I wiecie, ja ten fragment rozumiem w taki sposób. To, co najbardziej kocha Jezus, to jest jego owczarnia. To też jesteśmy my. Tą owczarnię zostaliśmy wprowadzeni, tak? Była jedna owczarnia, którą był Izrael, Jezus powiedział, ale mam też inne owce, inno. I mówi, zostaną też przyprowadzone i będzie jedna owczarnia, tak? I to jest Kościół z pogan i z Żydów. To jest ta owczarnia. I wiecie, za tą owczarnię, oblubienicę, Jezus oddał życie i za tą właśnie oblubienicę przelał krew. Za nią cierpiał. Za nic innego. Za nich. Więc możemy powiedzieć, to jest pasja i miłość Chrystusa. To jest Jego owczarnia, Jego Kościół, Jego oblubienica. I wiecie, ale był problem, bo on odchodzi z tego świata. Więc on dłużej nie mógł się już troszczyć o tych, których kochał. Więc potrzebuje mieć ludzi, którzy przyjmą jego brzemię, jego pasję za jego owczarnią. I kiedy tam widzimy ten dialog, on wtedy znajduje Piotra. Z tych 12 apostołów Widzimy, że on znajduje Piotra, a wiemy, że Pan Jezus wiedział, co jest w sercu ludzi. On nawet się nie musiał pytać, tak mówi słowo, tak? On wiedział. On znał serce Piotra i wierzę, że on widział w sercu Piotra niesamowitą miłość do niego. Wiecie, ta miłość też mi mówi o tym, kiedy oni już byli załamani, tak? Bo Jezus po prostu został stracony, pogrzebany, wrócili do łowienia ryb. Ja uwielbiam tą scenę. I kiedy oni łowią ryby i po prostu rozpoznaje w końcu ktoś, że to jest na brzegu Jezus i mówi, Pan jest. I Piotr po prostu szybkim kraulem płynie do Jezusa. Ja tak sobie wyobrażam. To jest niesamowite. Przecież normalnie można było zwinąć te ryby, popłynąć sobie łódeczką po prostu tak do Pana. Dlaczego on się tak zachował? Dlaczego on w ogóle wyskoczył od razu i płynął w pław? Dlaczego się tak zachował? To też jest nieracjonalne. Po prostu kochał Pana. Bardzo. I wiecie, i na Piotra Pan składa powołanie. Mówi, jeśli ty mnie kochasz, to największą rzecz, jaką możesz dla mnie zrobić, pasz moje owce. Troszcz się o nich, bo ja odchodzę, mnie nie będzie. Ja za nich oddałem życie. I wierzę, że ten list jest też wyrazem tego brzemienia, które Piotr nosił. I wiecie, drugi list Piotra, ja przeczytam fragment, dlatego że w drugim liście jest fragment, który nam pokazuje te brzemię. Że Piotr, on sam coś odkrywa o swoim sercu dla Kościoła. Ja przeczytam od 10, 2 Piotra 1:10. On mówi wcześniej pewne rzeczy, Kuba też czytał, później my to myślę znamy, tak, że wiarę po prostu, dlatego dołóż się wszelkich starań, uzupełniacie wiarą i cnotą i tak dalej. Tego nie chcę czytać. Ale o 10 on mówi tak, dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich, przepraszam, wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił, dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Więc wiecie, on mówi, ja już wiem, że wkrótce rozstanę się z tym życiem ziemskim. Mówi, Pan mi już to objawił. Ale mówi, jeszcze ten czas, który mi pozostał, ja po prostu dołożę wszelkich starań, żebyście tak byli utwierdzeni w prawdzie i w tej prawdziwej łasce, że nawet po mojej śmierci wy tego nie zapomnicie. Dlaczego? Abyście mieli szeroko otwarte drzwi do wiecznego Królestwa Pana Jezusa Chrystusa. Nie, że ty staniesz przed tymi drzwiami i będziesz się zastanawiał, czy ty się w ogóle jakoś prześlizgniesz, bo nie wiesz, jak ty przeżyłeś, tylko mówi, ja tak chcę was utwierdzić, że ty nie będziesz miał żadnych pytań, tylko te drzwi będą szeroko dla ciebie otwarte. I to było jego brzemię. I myśmy tak naprawdę niewiele dotknęli rzeczy, dziś też niewiele dotkniemy z tego listu. Ale dotkniemy znów temat dziedzictwa, chcę wrócić. To, co on mówi, bo tu pewne tematy, tak, poruszamy. Ten drugi werset myśmy troszkę mówili, no trochę, sporo właśnie mówiliśmy o drugim wersecie, że kiedy on tu już mówi, tak świętych przedstawia, że to są ludzie poświęceni przez ducha ku posłuszeństwu, tak? To jest pierwsza rzecz, która on tutaj mówi o prawdziwej Bożej łasce. Że Duch Święty przychodzi do naszego życia, aby nas uświęcić ku posłuszeństwu Bogu. To, co mówił Kuba. Kiedy Duch Święty przychodzi, On mi pomaga być posłusznym Bogu. Amen? Wiecie, to nie jest prawdziwe nauczanie, że chrześcijanin narodzony z ducha, ochrzczony Duchem Świętym, nie ma szans wydostania się z grzechu. To jest, ja nie wiem w ogóle, co to jest. Cały sens nowego przymierza na tym polega. Jezus powiedział, jeśli ja was wyzwolę, będziecie prawdziwie wolni. I mówił o wyzwoleniu z grzechu wtedy do Żydów. I potem, słuchajcie, od 3 wersetu, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Więc my jako wierzący, którzy, Biblia mówi, niegdyś byliśmy dalecy od przymierzy, dalecy od obietnic, bez nadziei, bez Boga, Bóg zbawia mnie ku nadziei i ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie jest zachowane dla nas gdzie? W niebie. I słuchajcie, to jest cel naszej podróży. I powiem wam tak. Spędzić 30 lat tutaj i służąc Bogu, a na końcu odejść od Boga i nie sięgnąć tego dziedzictwa, to jest najbardziej dramatyczna rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Nie ma nic dramatyczniejszego, co sobie można wyobrazić. Ty nie masz już tutaj dziedzictwa. My zmierzamy do dziedzictwa. Z łaski Bożej zostaliśmy przeznaczeni, by odziedziczyć dziedzictwo wieczne. Lecz aby je odziedziczyć, należy wytrwać w wierze i w posłuszeństwie Bogu. Te słowo dziedzictwo z greki, kleronomia, dziedzictwo, spadek, posiadłość. Chcę dzisiaj właśnie o tym mówić. Słuchajcie, to jest nasz cel. Jest dziedzictwo zachowane w niebie. Jest jedna księga szczególna w Biblii, która najwięcej mówi o tym dziedzictwie. Jak myślicie, jaka? Księga Objawienia. Tak naprawdę Księga Objawienia to jest księga całego dziedzictwa dla świata, i dla wierzących, i dla niewierzących. Księga sądów, księga nagród. Tam jest wszystko. To jest to, co była ta księga z pieczęciami, gdzie była zapisana cała przyszłość dla świata. I przez ofiarę Jezusa to może się wypełnić. Boże plany wypełnią się. Wiecie, to, co dzisiaj też było, kiedy tak Asia śpiewała, wejdźmy w tą armię. Wiecie, nasz Pan, On już wygrał. On jest już na pozycji całkowitego zwycięstwa i On musi królować, aż to zwycięstwo utwierdzi na niebie i na ziemi i w całym wszechświecie. I On nas zaprasza do tej armii, aby przez nas wypełnić ten odwieczny plan, by przejąć Królestwem Bożym cały wszechświat. I wiecie, to jest coś, co jest zapisanym wyrokiem dla wszechświata. To jest coś, co żadna zwierzchność tego nie zmieni. Szatan tego nie zmieni. Nasze nieposłuszeństwo tego nie zmieni. Nie ma takiej opcji. Ale Bóg nas zaprasza, że my możemy dołączyć do tego, do wypełniania Jego wiecznych planów. To jest bardzo fajna myśl. I powiem wam, bo mnie kusi, ale powiem wam to. Że na drodze do wypełnienia tych odwiecznych planów stoi pewien szczególny naród. Bez którego nie ma opcji. Że wszechświat to odziedziczy. Z Częstochową. To jest Izrael, tak? Tak. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Czytając Boże Pisma i Boże Proroctwa. Bez nich to się nie stanie. Więc gdzieś w tym planie, jeśli Bóg nas umieszcza, to też jest coś w tym połączenie z Izraelem, usługiwanie Izraelowi, by oni weszli w miejsce ich przeznaczenia, bo tylko wtedy te rzeczy się wypełnią. Fajne to jest też. Tak, dobra myśl. I słuchajcie, więc słowo klernomia, dziedzictwo. Bóg powołał nas do dziedzictwa. Bóg coś przygotował. To jest tak, jak rodzice w miarę możliwości, jeśli mogą, różnie jest, tak? Są różne sytuacje, ale jeśli mogą, to nieraz zbierają dziedzictwo dla swych dzieci. Coś chcą im przekazać. To jest wyraz ich serca. I Bóg przygotował dziedzictwo. I to jest cały cel naszego zbawienia. Wejść w to i osiągnąć te dziedzictwo. Zobaczymy teraz parę wersetów, które o tym mówi. Hebrajczyków 9:15. I dlatego jest On, Jezus, pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza. On mówi tu do Żydów, chodzi o przymierze mojżeszowe. Ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. I potem już mówi o pierwszym przymierzu, że też miało udział w tym przelanie krwi i tak dalej. I teraz widzicie, on tu mówi znów, że Jezus stał się pośrednikiem nowego przymierza, aby ci, którzy są powołani, werset 15, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Czyli widzimy znów, cały cel zbawienia i odkupienia Chrystusa jest po to, aby ci, którzy zostają powołani, odziedziczyli wieczne dziedzictwo. Bóg przygotował coś dla mnie. Jest wieczne dziedzictwo. I zobaczmy objawienie teraz. 21 rozdział. Od pierwszego. Pierwsze 8 wersetów. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I ten werset jest bardzo, go lubię. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię, i mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Ten, który siedzi na tronie, mówi, te słowa są pewne i prawdziwe. To jest przygotowane dla was. I rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. I teraz słuchajcie ten werset. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. I będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. I teraz słuchajcie, to słowo odziedziczy. Słowo dziedzictwo to jest klernomia. Słowo odziedziczy to jest słowo kleronomeo. Całkowicie wywodzące się z tego. Dziedzictwo odziedziczyć. I te kleronomeo, ono oznacza odziedziczyć, być spadkobiercą, otrzymać w spadku, osiągnąć. Czyli to, co żeśmy wcześniej mówili, że jesteśmy przeznaczeni do tego dziedzictwa, że Bóg przeznaczył pewne dziedzictwo. I tu jest powiedziane, co będzie tym dziedzictwem. Największym dziedzictwem jest to, że będziemy mieszkać z Bogiem. Rozumiecie to? Paweł mówi, że dzisiaj jesteśmy oddzieleni od Boga. I Paweł mówi, ja w tym namiocie, kiedy on mówi o tym życiu tutaj w ciele, mówi, ja wzdycham, ja się nie mogę doczekać, kiedy ja wyjdę z tego namiotu i ja pójdę po prostu mieszkać z Bogiem. Dlaczego on to mówi? Bo miał przeżycie, że tam się znalazł i trochę tam pobył. I my tak możemy siedzieć i zastanawiać, co to właściwie jest przybytek z Bogiem, ale jak ja ci to mówię, jak ty byś się tam znalazł na 5 minut, i tutaj wrócił, to byś przez resztę życia wzdychał. Przez resztę życia byś wzdychał za tym miejscem, gdzie jest Jego chwała, gdzie jest Jego tron, gdzie jest Jego święta obecność. I byłoby ci ciężko żyć tutaj, tęskniąc za tym. Ja mówię, ja miałem kiedyś bardzo króciutkie takie przeżycie. Miałem. Gdzie mnie nakryła chwała i mój duch został zabrany do Boga. I myślałem, że wykurkuję po prostu. Trzęsło mnie, łzy po prostu latały poziomo. Nie wiedziałem, co się dzieje, wszystko mi znikło. I po prostu atmosfera tej miłości i akceptacji i chwały po prostu nie równała się z niczym. Ja wiedziałem, że cały cel mojego stworzenia, to, że się urodziłem, to jest po to, by być na tym miejscu. Wiedziałem, że to jest kres mojej wędrówki, wszystko, cały sens życia, wszystko jest w tej obecności. Więc to jest nasze dziedzictwo. I Bóg mówi, ja specjalnie się do tego przygotowałem szczególne miasto, którym nazywa Nowe Jeruzalem i mówi, my tam będziemy mieszkać na wieczność. A nie wiem, czy wam się ten werset podoba. Otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Podoba wam się ten werset? Nie będzie. Będziemy, ale będziemy radośni w tym. Tak jest. Nic nie będzie już boleć po pracy ciebie, jak wrócisz do domu. Będzie. I słuchajcie, ale jest, słuchajcie, to słowo. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. Będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców. Będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I powiem wam, moim zdaniem jest to największy cel ewangelizacji, kiedy zaczynamy widzieć ten koniec. Nie ma nic pomiędzy. Jest po prostu miasto, przybytek Boga i jest jezioro ognia. I są tylko dwie opcje. Czy to jest przeraża? Nie przeraża. Nie ma nic więcej. I każda osoba narodzona na tej planecie trafi w jedno z tych dwóch miejsc. Nic więcej. I posłuchajcie, po tym wyroku, który tam zapadnie, nie ma możliwości zmiany. Przepraszam. To jest prawda. To jest prawda. To jest prawda. Kto to jest zwycięzca? Wiecie, kiedy czytamy początek tej księgi objawienia i kiedy są też kościoły, 7 kościołów jest opisanych i wiecie, 5 kościołom Pan pewne rzeczy zarzuca. Wkradły się różne grzechy, różne kompromisy i do różnych tych zborów Pan kieruje pochwały i napomnienia. I do niektórych z tych kościołów Pan mówi, musisz coś naprawić. Musisz coś zmienić w swoim życiu. I potem każdy z tych listów kończy się tym, że zwycięzca odziedziczy. I tam są przeróżne rzeczy opisane. Dodatkowe jeszcze takie bonusy. Na przykład tam zasiąść na tronie. Siąść na tronie. Niesamowite. I wiecie, osoby, zwycięzcy, to byli ci, którzy przyjęli te napomnienia i odnieśli się do nich. Upamiętali się z tych rzeczy, które Pan do nich mówił i obrali właściwy kierunek swojego życia. I On tych ludzi nazywa zwycięzcami. Zobaczmy, coś wam pokażę w Ewangelii Mateusza. Nie widziałem tego w tym kontekście. Odnośnie tego dziedzictwa. Kiedy jest mowa w 25 rozdziale Mateusza od 31 o owcach i kozłach, Pan mówi tak do owiec. 34 werset. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Może ja od 31 zacznę. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Tu jest to same słowo. Odziedziczyć. Osiągnąć dziedzictwo. Otrzymać dziedzictwo. Całe... To nie jest przypowieść. Całe to stwierdzenie, które tu Jezus mówi, tak naprawdę będzie. Staną przed Nim wszystkie narody, zostaną zgromadzone przed tronem Jego chwały. I to naprawdę to wydarzenie będzie miało miejsce. I pewne narody odziedziczą, pewne nie odziedziczą. To, co wiecie, teraz też będę mówił o dziedzictwie tym, co mówię, chcę to połączyć z myślą Piotra, którą on mówi w 17 wersecie. A jeśli wzywacie, 1:17, 1 Piotra. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, jego życie w bojaźni przez czas pielgrzymowania, to jest ten fragment i jeszcze fragment z 4 rozdziału, też 17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii? I ten werset, słuchajcie, jest naprawdę, wydawałoby się, do pewnego rozumienia łaski, jak niektórzy nauczają, to on jest z kosmosu. On się nie powinien według niektórych znaleźć w Biblii. I posłuchajcie ten werset 18. A jeśli sprawiedliwy z trudnością, naprawdę sprawdziłem w Grece, tam jest to słowo, z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. Więc z jednej strony mamy to dziedzictwo, do którego Bóg nas powołał i przeznaczył, tak? Ale z drugiej strony Piotr, który buduje tutaj fundamenty, ja wierzę, w tym liście, Kościołowi zdrowego myślenia o Bożej łasce, on też mówi, ale uważajcie, bądźcie czujni, niech bojaźń Boża towarzyszy pielgrzymce waszego życia na ziemi. I mówi też o sądach. I dla mnie to stwierdzenie, że sprawiedliwy będzie z trudnością zbawiony, ja powiem wam, się zastanawiam, o czym on tu mógł mówić. Co on mógł mieć na myśli, że napisał taką rzecz? Wiecie, ja tak wiele nauczań słyszałem, gdzie jest wszystko po prostu odwrotnie. W ogóle ja nigdy się nie spotkałem, żeby ktoś o tym powiedział. Nigdy nie słyszałem takiego stwierdzenia. A jednak Piotr je napisał. I spojrzymy, dlaczego w ogóle on może tak napisał. Ja tak myślę, to do czego ja doszedłem, wiecie? To jest połączone z tym dziedzictwem. Czy każdy wierzący na pewno odziedziczy? Wierzący w tym sensie, że osoba, która się kiedyś narodziła na nowo. Czy samo narodzenie na nowo, powiedzmy, chrzest Duchem Świętym, jest gwarancją odziedziczenia, dziedzictwa? No właśnie nie jest. Nie jest. To jest zadatek ducha, tak? Rękojmia dziedzictwa, rozumiecie? To jest tak, jakby ktoś mówi, daję ci zadatek, bo masz to, więc możesz mieć resztę, całą resztę. Ale musisz wytrwać. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Tam, kiedy Paweł, też wiedząc, że już nie spotka się więcej z wierzącymi z Efezu, on wzywa starszych i pewne rzeczy im przekazuje. 20 rozdział Dziejów Apostolskich, od 26 może wersetu. Chociaż wcześniej też on ciekawą rzecz pewną mówi. Może tak, jeszcze 19 może. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I potem on mówi do tych starszych już z Efezum takie słowa, 26 werset, dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Wiecie, te stwierdzenie, wyobraźcie sobie, on stoi przed starszymi z Efezu, jakaś grupa ludzi, liderów kościoła w Efezie i mówi, nie jestem winien niczyjej krwi. Dlatego, że nie uchylałem się od zwiastowania wam całej woli Bożej. O czym on tu mówi? On mówi tak. Jeśli wy teraz będziecie żyć w taki sposób, że stracicie zbawienie, to ja wam mówię, ja nie jestem winny tej krwi. Dlaczego? Bo ja powiedziałam wam całą wolę Bożą. Ja oznajmiłem wam całą drogę Bożą. Ja powiedziałam wam całą prawdę. I wy wiecie wszystko. Dlatego mówi, ja nie jestem winien. I dalej mówi 32 werset. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Więc on mówi, teraz mnie już nie będzie więcej z wami, ale ja poruczam was wszystkich, powierzam was Panu i słowu łaski Jego. Co to jest? Wierzę, że to jest całe nauczanie odnośnie stylu życia w Bożej łasce, o którym Paweł wcześniej mówi, ja całą wolę Bożą wam przedstawiłem. Mówi, ja teraz powierzam was Panu i temu Słowu. I teraz on mówi tutaj taką rzecz, że te Słowo ma moc was zbudować i ma moc was doprowadzić do pełnego osiągnięcia dziedzictwa. Jeśli w nim wytrwacie, jeśli je zachowacie. O tym on tutaj mówi. Też kiedy, wiecie, ja czytałem tutaj akurat ten werset, to co mi przyszło do serca, to przyszło mi słowo o wąskiej drodze, o której mówił Jezus. Jest pewne nauczanie Bożej łaski, które prowadzi cię tą wąską drogą, która wiedzie ku osiągnięciu pełnego dziedzictwa. Tak? Zobaczmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział. I powiem wam, nigdy mi się nie połączył ten kontekst i właśnie teraz mi się ostatnio połączył. Zawsze to było czytane bez kontekstu, przynajmniej ja jakoś tak miałem. A teraz posłuchajcie, 13 werset. I to jest nauczanie Pana Jezusa. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Teraz słuchajcie. Szeroka, przepraszam. Szeroka brama i przestronna droga. Wiecie, jak ja to rozumiem? Tam możesz robić wszystko, co ci się zapragnie. Wszystko. Tam jest po prostu, tak szeroko są granice postawione, że po prostu tam się mieści każdy grzech i każda pożądliwość, jaką sobie tylko możesz wymyślić i zapragnąć. Nie ma zasad. Żyjesz po prostu jak chcesz. Korzystasz z życia, tak, tych, którzy to nazywają. Jezus mówi, ten styl życia, on prowadzi na zatracenie. I mówi, jest ciasna brama i wąska droga. Wierzę, że ciasną bramą jest nasz Pan, bo on mówi, że on jest drzwiami do owczarni. I ta ciasna brama to jest to, że znajduje Pana. Ale on mówi, za tą bramą, kiedy wychodzisz, jest też wąska droga. Tak? I teraz zobaczmy następne wersety. Jezus właśnie mówi, konfrontuje szeroką drogę i wąską drogę w następnych wersetach. Cała końcówka 7 rozdziału to jest to, co Jezus ma na myśli odnośnie wąskiej drogi. I teraz słuchajcie. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zas są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Już jest pierwsza rzecz, tak? Wiemy, że tu drzewo przedstawia człowieka. Mówi, będą ludzie, będą, oni się będą mienić prorokami, będą pewne rzeczy obiecywać, ale kiedy się przypatrzyć ich życiu, tam będzie grzech. Tam będą złe owoce. Mówi, nie słuchajcie tego. Mówi, to nie jest ta droga. Ale następną rzecz, której dotyka. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, lecz idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Wiecie, ja kiedy miałem okazję przemawiać na pogrzebach, dwa razy chyba miałem okazję do tej pory, i za każdym razem, kiedy się modliłem, co mam powiedzieć ludziom, to przychodził mi ten fragment i ja zawsze też mówiłem ten fragment. Wiecie dlaczego? Dlatego, że myślę, że to jest wielka skaza naszego narodu. To jest religijność, która nie prowadzi do otrzymania tego nowego życia, o którym Kuba mówił na początku. I tak naprawdę po prostu ci ludzie idą do piekła. I samo mówienie Panie, Panie nic nie pomoże, tak? Jezus to mówi. To nie jest tak. Mówi tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Tylko ci wejdą do królestwa. Tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Więc mówi, jeśli to jest tak, że są ludzie, którzy nazywają mnie Panem, mają jakiś rodzaj pobożności, religijności, nawet modlą się do mnie nieraz, ale nie chcą słuchać Słowa Bożego i tego, jaka jest wola Boża dla ich życia i nie chcą swojego życia dostosować do woli Ojca, nie będą zbawieni. O tym Jezus tu mówi. I kolejna rzecz, którą dotyka, 24. Każdy więc, kto słucha tych słów moich, i wiecie, tych słów, on odnosi to do całego tego kazania na górze, które tutaj mówił. Więc każdy, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył jak moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Wiecie, wierzę, że te trzy rzeczy, które on tutaj powiedział, to jest to, co on miał na myśli, mówiąc o wąskiej drodze. Że wiedział, że tu ludzie będą mieli problemy. Że będzie rozbieżność między poznaniem i między posłuszeństwem. Między tym, co wiemy, a między tym, co czynimy. Jeszcze tylko parę wersetów i kończę. Teraz wam po prostu pokazuję, co myślę, co miał po prostu na myśli Piotr, mówiąc, że sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony. Efezjan 5:5. Może od trzeciego. 5:3. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno. Bądźcie tego pewni, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalstwa, nie ma udziału. I teraz słuchajcie, to jest złe słowo. W Grece jest to same słowo. Nie odziedziczy. Bądźcie pewni, żaden rozpustnik, nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie odziedziczy Królestwa Chrystusowego i Bożego. To samo jest 1 Koryntian, 6. Dziewiąty. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężełożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Niektórzy, tak naprawdę my wszyscy tacy byliśmy, ale otrzymaliśmy dar nowego życia, który nas uwolnił, tak, od tamtych rzeczy. Galacjan 5, 19. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Znałem przypadek, wiecie, człowieka wierzącego. Ja byłem, pod koniec życia go widziałem parę razy, jego życia. I kiedy, wiecie, byłem, chyba to nawet ostatni raz, kiedy byłem u tego człowieka, to był starszy człowiek. On miał trochę problemów, się pogubił. Mnie tam Ryszard zabierał, wiecie, żebym po prostu dzielił się też słowem. Ja po prostu, widząc, że po prostu jest w bardzo podeszłym wieku człowiek, modliłem się, Boże, co mam mówić? I mówiłem mu właśnie o Nowym Jeruzalem, o dziedzictwie, które czeka. On płakał w ogóle, dziękował mi potem. Wiecie, zmarł ten człowiek w taki sposób, potem się dowiedziałem, że kąpał się, chodziło o jakieś sprawy związane z pieniędzmi. On się wściekł po prostu na swego syna. Zaczął krzyczeć, zaczął bluźnić i w tym momencie zmarł. Powiem wam, nie jestem w stanie powiedzieć, że w ten sposób odziedziczył dziedzictwo. Myślę, że to miał Piotr na myśli, mówiąc, że sprawiedliwy będzie zbawiony z trudnością. Wiecie, jak ja to rozumiem? Wszystkim nam przytrafiają się grzechy, tak? Wszystkim. Ale co jest całkiem coś innego, kiedy mi się coś przytrafia, a całkiem jest czymś innym, kiedy swoją wolą wybieram w czymś trwać. Kiedy my upadamy, wyznajemy grzechy, Bóg nam zaraz przebacza, mamy czyste szaty, jest wszystko okej. Nasze sumienie jest czyste, wszystko jest super. Ale w momencie, kiedy wchodzę w pewien grzech, z którego nie chcę się upamiętać, Nie chcę go porzucić w swoim życiu. W tym momencie zbaczam z drogi zbawienia i otrzymania wiecznego dziedzictwa. I wiecie, w taki sposób też Derek Prince rozumiał zbawienie. W taki sposób. Jest to styl życia, jesteśmy na drodze. Czy dziś jesteś zbawiony? Jeśli jesteś narodzony na nowo, pojednany z Panem, wszystko, jesteś zbawiony. Trwaj w tym. Raduj się i trwaj w tym. Ale żyj w bojaźni pańskiej przez czas swojego pielgrzymowania. Dlaczego? Aby nie zboczyć. Wiecie, co jest smutne? I Derek Prince to mówi, jako bardzo stary człowiek już to powiedział. I ten David Paulson, który ma 80 parę lat, też to mówi to samo. Powiedział, bardzo wielu widzieliśmy, którzy zaczynali i nie skończyli. Mówi, bardzo wielu. Nie coś małego, to jest coś, co naprawdę się przydarza. Że wiele osób dobrze startuje, ale niestety nie dobiega. I ostatni już werset Hebrajczyków 10, 23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Chodzi o dzień przyjścia Pana, tak? Teraz dlaczego on to mówi? Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie, w Grece to słowo oznacza dobrowolnie, chętnie, nie z przymusu. To jest to, co jest tu w Grece. Dobrowolnie, chętnie, bez przymusu. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy. Chodzi o trwanie w grzechu. Dobrowolnie, rozmyślnie zaczynam trwać w grzechu. Nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żarognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile z sroższej kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Kochani, chcę wam powiedzieć, już koniec, to jest też część, to co dziś wam powiedziałem, to jest część nauki apostolskiej o życiu w Bożej łasce, tak jak rozumiał to Piotr, pierwsi apostołowie, Paweł, inni, tak jak otrzymali objawienie od Boga. To jest część, to nie jest wszystko oczywiście, ale to jest pewna część, bardzo fundamentalna. Okej? Amen.